Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa jesiennie, ale energicznie i z dozą humoru. Witają Państwa Kamil Flaszak, który dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał, także jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Bardzo Państwu dziękujemy za telefony, bardzo ich dużo, zarejestrowane pod naszym czujnym numerem. Najpierw przypomnę, to jest 510-37-32, czujny numer ulubiony przez naszych słuchaczy. Numer do studia 510-37-36 i zwłaszcza teraz zachęcamy Państwa, żeby z niego korzystać i brać udział czynny w naszym programie. Można oczywiście także do nas napisać, no nie mieszczą mi się maile na stole. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Nasza słuchaczka kilka dni temu zwróciła uwagę na nasz podkład. To jest właściwie historia czasu reakcji. To, że w tle cały czas słyszą Państwo coś w rodzaju muzyki, która zdaniem naszej słuchaczki jest niepokojąca, a nawet denerwująca. No ale taki, proszę Państwa, jest czas reakcji. Tutaj pozwalamy na to, by nasze emocje się uwolniły, a będzie dzisiaj ich na pewno będzie sporo, dlatego że będziemy mówili o zmianach, między innymi o zmianach w opłatach za wywóz śmieci odpadów w Szczecinie. Będzie także o zmianach, jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości. Jak Państwo myślą, jakie to zmiany będą zaproponowane, a głosowanie w sprawie tych zmian już jutro podczas sesji Rady Miasta. O tym między innymi w naszym programie. Będzie także o tym, że no wiadomo, jesień, pochmurno, deszcz, a zatem ciemno, zwłaszcza rano jest ciemno. Tymczasem latarnie jakby nigdy nic reagują tak jakby to było lato i sobie zgasły dzisiaj na przykład o 7 rano i nasz słuchacz nie jeden, kilku nawet zatelefonowało w tej sprawie, że ciemno w mieście. Dlaczego latarnie tak wcześnie się wyłączają, skoro jeszcze jest pochmurno, deszczowo i prawie nic nie widać. No i na koniec będzie prawnik w naszym programie. Otóż wrócimy do tematu naszego słuchacza, do problemu właściwie naszego słuchacza z pewną firmą ubezpieczeniową. Na razie nazwy tej firmy Państwu nie zdradzimy, bo musimy tutaj wykonać pewne czynności. Nasz słuchacz zakupił bardzo drogi odkurzacz. No ale myślał zapewne, że wraz z ceną idzie jakość, zakupił ten drogi odkurzacz, popracował ten odkurzacz, można powiedzieć, bezbłędnie 2 lata i kiedy ta rękojmia zawady się skończyła, wtedy także nawalił odkurzacz, no ale zakupił wraz z tym odkurzaczem ubezpieczenie. Właśnie w tej firmie ubezpieczeniowej, której nazwy na razie nie zdradzę, a ta firma ubezpieczeniowa zagwarantowała naszemu słuchaczowi, że proszę pana, jak się panu ten odkurzacz popsuje, nawet po tych 2 latach użytkowania, kiedy wygaśnie już ta ustawowa rękojmia zawady, to my panu pokryjemy straty, jeżeli to będzie awaria. A jeżeli to będzie wypadek, to znaczy na przykład, nie wiem, zaleje mieszkanie, ściana się zawali, będzie pożar, no generalnie zdarzenie losowe, na które pan nie ma wpływu, a odkurzacz przy okazji tego zdarzenia także ulegnie zniszczeniu, to także panu pokryjemy. No i słuchacz rzeczywiście, odkurzacz nawalił, słuchacz to zgłosił telefonicznie, to jest bardzo ważna uwaga, telefonicznie rozmawiając z firmą ubezpieczeniową zgłosił ten wniosek o odszkodowanie i teraz kluczowy moment, bo my dokładnie nie wiemy, jak ta rozmowa przebiegała i właśnie na ten temat będziemy rozmawiali dzisiaj z prawnikiem, który podpowie, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, czy mamy prawo żądać od kogokolwiek, to już nie chodzi tylko o firmę ubezpieczeniową, czy mamy prawo żądać zarejestrowanej tej rozmowy, żeby nam ta rozmowa została udostępniona, a wręcz wydana, bo to jest o tyle ważne, że może być kluczowym dowodem w sprawie, bo jeżeli ta rozmowa była prowadzona przez przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej w tym kierunku, żeby na przykład klient zgłosił to jako wypadek, a wypadku nie było, na co wskazała później firma ubezpieczeniowa w odpowiedzi, że nie wypłaci, bo wypadku nie było. No to jest, no można powiedzieć, wprowadzenie w błąd. Takie mamy plany na dzień dzisiejszy. To zaczniemy od podkładu. Nasza słuchaczka, jak już powiedziałem, kilka dni temu zwróciła uwagę na to, że nasz podkład jest taki trochę zbyt niepokojący. Ja z kolei mówiłem, że to już jest historia czasu reakcji i raczej nie jesteśmy skłonni, aby coś w tej materii zmieniać i mamy obrońcę naszego podkładu.
Dzień dobry, z tej strony Jacek z Obornik Wielkopolski. Postanowiłem zadzwonić ze względu na panią, której nie podoba się podkład muzyczny. Tyle, który tak naprawdę, o ile się nie mylę, jest od początku tej audycji. Ja uważam, że podkład jest okej i jestem za tym, żeby on pozostał niezmieniony. Miłego tygodnia życzę, no i bardziej słonecznego, bo pod Poznaniem dzisiaj cały dzień pada. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia z odległego Poznania. U nas dzisiaj padało ciemno, pochmurno, deszczowo, mgliście i jeszcze słońce późno wstaje i o godzinie 7 rano latarnie sobie po prostu zgasły.
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina Tomek, właśnie wychodzę do pracy i w tym momencie w okolicy ulicy Parkowej Malczewskiego pogasły wszystkie latarnie. Nie wiem, czy to awaria, czy to zaplanowane, ale generalnie pogoda jest, każdy widzi, jest ciemno, mokro, deszcz pada, a tu właściwie ciemnica.
To proszę uważnie słuchać czasu reakcji dzisiejszego, ponieważ będzie Enea z nami, Enea Oświetlenie, czyli ta komórka Enei, która odpowiada za oświetlenie uliczne i nam wyjaśni, dlaczego te latarnie gasną o 7 rano, kiedy jest jeszcze ciemno albo szaro-buro i mało widać. To było o 7, a o 8.30 na Ludowej...
Dzień dobry, Krzysztof Szczecin. Ja tylko taką sugestię. Tutaj przy Ludowej jest akcja Trzeźwy Poranek, a korek jest aż za Goleńcem. Pogratulować policji.
Dziękujemy za sygnał. Prosimy o więcej. Kiedykolwiek państwo będą obserwowali trzeźwe poranki na ulicach naszego miasta, to proszę dzwonić i mówić, w jakich punktach trzeźwe poranki są prowadzone. I nie ma w tym cienia złośliwości jakiejś z naszej strony, dlatego że chcielibyśmy także od państwa usłyszeć, jeżeli będą prowadzone podobne akcje, takie przesiewowe kontrole trzeźwości kierowców, na przykład po południu, albo wieczorem, albo w nocy, to także proszę nas natychmiast o tym poinformować. Chcemy mieć pełny obraz tego, jakie są profilaktyczne działania policji, jeżeli chodzi o trzeźwość kierowców, bo statystyki, jak już państwu mówiłem w czasie reakcji, my dokładnie sprawdziliśmy. I to nie z byle jakiego źródła, tylko z Komendy Głównej Policji w Warszawie, z Wydziału Ruchu Drogowego. Tam są prowadzone i publikowane statystyki dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierowców. I najwięcej tych zdarzeń drogowych, w największym skrócie, jest po południu właśnie i wieczorem, i w weekend. Co właściwie jest chyba oczywiste. Dlatego chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie działania profilaktyczne są prowadzone właśnie popołudniami i wieczorami. Tak więc prosimy o takie zgłoszenia. Teraz przenosimy się do maleńkiej i urokliwej bardzo wioski niedaleko Cedyni, w gminie Cedynia. Wioska nazywa się Piasek.
Witam serdecznie. Dzwonię do Was z Piasku. Jestem sołtyską wsi Piasek w gminie Cedynia. I chciałam Was zainteresować tym tematem, że z inicjatywy strażaków OSP Piasek w maju zaczęliśmy zbiórkę na AED, czyli defibrylator. I udało nam się tą czekkę bardzo szybko uzbierać dzięki mieszkańcom i darczyńcom. W dniu dzisiejszym AED zawisło na szkole. Jest to pierwsze AED w wiosce. Pozdrawiam serdecznie, babka z Piasku. Jestem waszą osobowością roku Radia Szczecin, kolekcjonerka długopisów. Jak coś, służę pomocą. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo babce z Piasku, naszej osobowości radiowej. Jeżeli chodzi o długopisy, to u nas dostatek, ale jak będziemy w potrzebie, to się zgłosimy. Żart. Gratulujemy tego defibrylatora. Matko, co za nazwa. W niewielkiej miejscowości, wioseczce, która nazywa się Piasek, polecamy, bo naprawdę urocze miejsce. Teraz wracamy do Szczecina. Są plany, żeby zlikwidować tor gokartowy przy Alei Wojska Polskiego. Jeżeli państwo przejeżdżają, to na pewno zauważyli państwo taki baner, który tam alarmuje, nie dla likwidacji toru gokartowego. To już na najbliższej sesji Rady Miasta, bo jutro będzie głosowane, no prawdopodobnie, będzie głosowana uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawadzkiego Klonowica 9 w Szczecinie. Jak te zmiany mają wyglądać? Otóż te właśnie tereny, gdzie położony jest tor gokartowy, które w tej chwili są terenami rekreacyjnymi, mają zostać zmienione na tereny pod budownictwo i usługi. No, wiadomo, co się z tym wiąże. Tor gokartowy może zostać sprzedany i mogą tam powstać bloki deweloperka po prostu. W tej sprawie rozmawialiśmy na temat tych zmian. Rozmawialiśmy wczoraj z panem Grzegorzem Suwałą, który prowadzi tenże właśnie tor gokartowy.
Zmienia to całkowicie jakby funkcjonowanie obiektu, no bo w tej chwili działamy na terenie sportu i rekreacji. Jeżeli ten teren zostanie zmieniony w teren zabudowy wielorodzinnej i usług, jak to w przypadku naszego terenu ma się odbyć, no to zmienia całkowicie nasze funkcjonowanie. I poza tym dopuszcza się zabudowę wielorodzinną, no to jak ma funkcjonować tor, skoro do tej pory było to cały obszar sportu i rekreacji. Tor tak naprawdę nikomu nie zagrażał w najbliższym sąsiedztwie, bo takich sąsiadów on nie miał. Ten teren po byłym motokrosie, miasto nazywa to chaszczowiskiem, ale to jest takie hasło. Chaszczowisko, no to dla niektórych to jest trawa, grubsze badyle, a tak naprawdę to są kilkudziesięcioletnie drzewa w różnym miejscu, w różnej intensywności, ale powstał tam taki ekosystem. Przyroda się jakby sama odbudowała po byłym motokrosie. Przecież ten teren nie był używany od blisko 30 lat.
To był pan Grzegorz Suwała, który prowadzi tor gokardowy. Przejeżdżam często i widzę, że ten tor żyje. Tam młodzi ludzie ćwiczą na tych małych pojazdach. Zdaje się, że obok także są prowadzone ćwiczenia takie na prawo jazdy kierowców kandydatów do tego, by otrzymać prawo jazdy kategorii B i A, bo tam osobówki, motocykle, więc to miejsce no, funkcjonuje. Obok rzeczywiście dawny, bardzo dawny tor motokrosowy. Pamiętam te wyścigi i te spektakularne wyskoki tych motocykli. Dawne czasy. I proszę sobie wyobrazić, że no, nasi słuchacze zareagowali na te pomysły radnych, żeby zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I oto telefony.
Dzień dobry. Taki kamyczek do ogródka, do miasta. Odnośnie toru kartingowego i likwidacji tego toru. To gdzie ta młodzież ma się wyżywać? Ja się chciałem zapytać. To jest raz. Drugie. Zabudowa wielorodzinna. Miasto może niech szkołę jakąś postawi nową, bo domów to przybywa, a do szkoły to się nie ma gdzie zapisać później. Także pozdrawiam serdecznie miasto i ta młodzież musi się gdzieś wyżyć i muszą być takie miejsca, gdzie można pojeździć sobie czy motorem, czy jakimś gokardem, żeby to po prostu później na ulicę się naszego miasta nie przynosiło. Ci urzędnicy w ogóle myślą o takich rzeczach, jak czy tylko pieniądze im w głowie już zawróciły do końca i nie wiedzą co, ile tych działek na sprzedawać. Drogę zrobić na Pomorskiej, w Poprzek na przykład, żeby nie było wjazdu i wyjazdu. Szkołę postawić na Gumieńcach. To są zadania miasta, a nie wszystko tylko zabudować tak, żeby później dzieciaki nie miały gdzie do szkoły chodzić. Pozdrawiam serdecznie.
No właśnie tutaj ten wątek gumieniecki, tam są dwie szkoły, gigantyczny obszar, duże Gumieńce, w dodatku się to wszystko rozbudowuje na zachód, bo i Cukrowa i tak dalej. Są tam dwie szkoły na Gumieńcach i ostatnio w czasie reakcji rozmawialiśmy o tym, właściwie słuchacze nasi alarmowali, że jest gigantyczny ścisk w jednej z tych szkół i plany są takie, żeby postawić tam kontenery i żeby no, jakoś to tymczasowo rozwiązało problem tego zatłoczenia, tylko dwie szkoły, a w planach nie widać, żeby tam miała powstać jakaś dodatkowa. I tutaj dobrze, że pan wspomniał o tym szkolnym wątku, bo jeżeli chodzi o Wojska Polskiego i tam dalej całe osiedle Zawadzkiego, Klonowica i no, jest jedna szkoła podstawowa na Zawadzkiego, a więcej nie przypominam sobie. W dalszym ciągu komentujemy plany zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i likwidacji, ewentualnej likwidacji toru kokardowego.
Witam, Jakub z Polic. Ja chciałbym się wypowiedzieć na temat toru gokartowego, likwidacji. Ja jestem jak najbardziej przeciwny. Nie może być tak, że tereny, które są atrakcyjne dla deweloperów, będą zamieniane po to, żeby prowadzić inwestycje. Trzymajmy się starych, fajnych tradycji. Dziękuję, pozdrawiam.
Dzwonię ze Szczecina, mam na imię Marek. Odnośnie sytuacji dawniejszego toru motocrossowego. Jak byłem dzieciakiem, to wchodziłem na zawody motocrossowe i tam pierwsze szlify tutaj niektórzy Szczecinianie mieli. Niszczy się wszystko w tym Szczecinie po kolei, a najlepiej to będzie chyba jak zabetonujemy i postawimy domów. Jeśli jeszcze troszeczkę to w Szczecinie nie będzie miała młodzież się gdzie się kształcić i rozwijać.
Dziękujemy za te komentarze. Oczywiście można więcej komentować. 3 dwójki 510 3 7 3 2 numer czujny, a najlepiej teraz dzwoniąc do naszego studia 3 6 na końcu. Teraz daleko poza Szczecin wyjedziemy. Dobrkowo. Między tymi miejscowościami jest wąska, asfaltowa, bardzo dziurawa droga, dookoła drzewa i w ogóle ładne są tereny i obszary, i jezioro, i strumyki szumiące. I tam są plany wycinki części tych drzew. Części tych drzew, nasz słuchacz zaalarmował, że właśnie te drzewa są wycinane. I w tej sprawie wczoraj rozmawialiśmy z panem Wiesławem Bernackim, dyrektorem zarządu dróg w starostwie powiatowym w Łobzie, na temat tejże właśnie wycinki. Przypomnimy fragment rozmowy.
To nie jest obszar Natury 2000. Są oczywiście obszary, pewne elementy na terenie powiatu łobeskiego, ale akurat ta droga nie należy do obszaru Natura 2000. Podstawowym warunkiem i tam elementem, który powoduje, że my planujemy wycinkę, jest oczywiście przerastanie korzeni, ale przecież nie wszystkie drzewa, nikt tak nie twierdził, powodują przerastanie korzeni, ale bliskość skraju jezdni i przy poszerzeniu tej jezdni o metr po każdej ze stron, nawet jeżeli drzewo jest oddalone w tej chwili w naturze o metr od skrajnej jezdni, to ono i tak będzie musiało być wycięte, ponieważ będzie po remoncie by rosło zbyt blisko skrajnej jezdni.
To był pan Wiesław Bernacki, dyrektor zarządu dróg w starostwie powiatowym w Łobzie. Teraz patrzę na tą drogę, i to nie jest problem, że ona nie jest szeroka, bo podejrzewam, że ruch tam jest minimalny. Problem jest to, że ona jest w tragicznym stanie, jest cała popękana i połatana i rzeczywiście drzewa po obu stronach na ten temat, na temat drzew właśnie dzwonił, z tym tematem dzwonił do nas słuchacz i wskazywał, że to jest obszar, tutaj właśnie pan Wiesław się odniósł na początku, że to jest obszar Natura 2000, więc tak ciąć sobie bezkarnie nie można.
Dzień dobry, Tomek, stały słuchacz. Dzwonię w kwestii tego, co usłyszałem od pana dyrektora dróg powiatowych w Łobzie w kontekście drogi Dobra Nowogardzka Dobrkowo. Liczyłem na przychylność władz samorządowych, ponieważ tych drzew, a tych dużych, to już w ogóle coraz mniej mamy. I sądziłem, że jeżeli mieszkaniec powiatu i gminy, na której terenie płaci podatki, zauważa problem, który uderza de facto w nas wszystkich, bo jak powiedziałem, tych drzew jest coraz mniej, a wielkich jeszcze mniej. Także sądziłem, że dostanę pomoc z tej strony. Punktowanie mnie, że to nie jest obszar 2000 Natura, czy jest, no według mnie jest, bo pan dyrektor nie oparł się na żadnych mapach, twardych danych, odnośnikach. Ja sprawdzałem w internetach i mi wychodzi, że jest, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem panu dyrektorowi i wszystkim, którzy tak nieprzychylnie podchodzą do starodrzewu przy drogach, powiedzieć taką sentencję, którą kiedyś przeczytałem w Baszkowicach w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Świetne powiedzenie, świetny napis. Środowisko naturalne to nie jest to, co dostaliśmy od swoich rodziców. Środowisko naturalne to jest to, co pożyczyliśmy od swoich dzieci. I gdybyście państwo i na poziomie samorządowym i wojewódzkim wyszli z tego założenia, to na pewno znalazłby się sposób na ocalanie tych drzew.
A to piękne, co pan usłyszał w Baszkowicach. Środowisko naturalne to jest to, co pożyczyliśmy od naszych dzieci. Tylko jeszcze dzieci muszą być. I jeszcze jeden komentarz.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, wasz wierny słuchacz Jacek, który się przysługuje w tej chwili audycji na temat wycinki drzew. No ja nie mogę tego usłyszeć, co ten pan burmistrz mówi. 100 drzew wyciętych to jest ekologia. Te drzewa dają tlen, dają schronienie dla zwierząt, czyli ptaków, owadów, motylków i innych oraz dla ludzi, którzy jadą rowerem czy idą pieszo. Wszędzie się wtedy kiedyś sadziło drzewa. Takie były wtedy takie wymogi, nawet wymogi, ale ekologiczne. Dzięki takim drzewom jedzie się przyjemnie, jest mniej upałów, tym bardziej zmiana klimatu wymusza na nas, żeby dosadzać drzewa. A co my tu słyszymy? Co słyszymy przez ludzi, którzy rządzą w gminach, powiatach, województwach czy jeszcze wyżej? Że trzeba wycinać drzewa. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, Jacek.
Dziękujemy bardzo za komentarze. Jeżeli państwo chcą, to można oczywiście jak najbardziej więcej. 510 37 i 32, 510 37 i 36, ten ostatni do naszego studia. No i teraz króciutka przerwa, a potem już będzie o ciemnościach, szarościach porannych w naszym mieście. Dlaczego latarnie się wyłączają, mimo że jeszcze mało widać? No i będzie o zmianach, głównie zmianach w opłatach za wywóz odpadów w Szczecinie i zmianach w podatkach od nieruchomości, a na koniec będą porady prawne, można powiedzieć, dotyczące akurat sprawy naszego słuchacza, który ma pewien problem z jedną z firm ubezpieczeniowych. Jeszcze jadę na mapie, oczywiście zdjęcia oglądam tej drogi Dobra Nowogardzka, Dobrkowo, jakież to są piękne tereny. Droga oczywiście w złym stanie, no wymaga remontu, ale dookoła naprawdę, naprawdę ładnie. Zdjęcia są zrobione wiosną, bo zboże zielone, dookoła zboża, pola, no łąki, lasy, nie widać ani jednego budynku, zabudowania, żadnych gospodarstw, żadnych słupów energetycznych, żadnych wiatraków. Ładny teren, całkiem niedaleko Szczecina. Wracamy do naszego miasta. Z nami jest pan Krzysztof Kucharski, dyrektor szczecińskiego oddziału Enea Oświetlenie. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam w czasie reakcji.
Witam.
Panie dyrektorze, że to Enea Oświetlenie odpowiada za oświetlenie naszego miasta, tak się domyślam.
Tak, odpowiadamy za oświetlenie naszego miasta.
No i mamy jesień, jest pochmurno i deszczowo, wprawdzie słońce jeszcze chyba przed siódmą wstaje, tak podnosi się znad horyzontu, jeżeli dobrze kojarzę, no ale przy takiej pogodzie jak dzisiaj jest jeszcze ciemno, tymczasem nasz słuchacz, a nie jeden, bo kilku nawet, sygnalizowało, że latarnie wcześniej się wyłączają. Około godziny siódmej. Dlaczego?
Znaczy, wyłączałem latarnie, znaczy oświetlenie w Szczecinie sterowane jest za pomocą zegarów astronomicznych. Czas włączenia i wyłączenia dobrany jest do szerokości geograficznej Szczecina i tak naprawdę jest to automatycznie i oczywiście w niektóre dni bardzo pochmurne będzie sytuacja taka, że oświetlenie wyłączy się trochę za wcześnie dla niektórych odbiorców, dla innych wyłączy się o dobrej porze. Znowu w dni słoneczne może być sytuacja taka, że dla części odbiorców wyłączy się za późno, a dla części odbiorców wyłączy się optymalnie.
Czyli sugeruje pan, że tak nie da się wszystkich zadowolić.
No niestety tak jest. No, pan dzisiaj odebrał informację, że za wcześnie się oświetlenie załączyło. My odbieramy, jak jest dzień słoneczny, wyłączyło. My odbieramy, jak jest dzień słoneczny, że tak naprawdę wyłącza się za późno i tak naprawdę okradamy podatników, bo nie wyłączamy oświetlenia o dobrej porze.
No dobrze, to co zrobić? Jak pogodzić te dwie strony sporu? Znaczy, może ten zegar astronomiczny po prostu nie reaguje na realne oświetlenie naturalne?
Znaczy, zegar astronomiczny nie może reagować na naturalne oświetlenie, bo jest automatem.
Tak. To co by reagowało na naturalne oświetlenie? Ja mam koło domu takie coś, co reaguje.
Tak, mam fotokomórkę.
Tak.
No tak, tylko ta fotokomórka będzie na jednej ulicy zapalać o godzinie, znaczy wyłączać na przykład przed siódmą, na drugiej po siódmej, a na trzeciej...
Oj, mamy problemy z połączeniem. Pan Krzysztof Kucharski, dyrektor szczecińskiego oddziału Enea Oświetlenie. Postaramy się zatelefonować jeszcze raz, żeby dokończyć rozmowę. No bo fotokomórki to jest może dobry kierunek i niekoniecznie na każdej ulicy oddzielna fotokomórka, ale jakaś jedna, która by wyłączała oświetlenie w całym mieście. Może to lepsze byłoby rozwiązanie niż zegar astronomiczny. To teraz telefon od naszego słuchacza. To jest ulica Winogronowa na Prawobrzeżu. Nasz słuchacz skarży się, że został odcięty od świata. No tak, no bo teraz świat to internet. Jak się nie ma internetu, to jest takie uczucie, że jest się odciętym od świata. Na internet dostarcza między innymi firma Orange za pośrednictwem światłowodu.
Dzwonię w sprawie przełącza światłowodu, który został zbudowany na ulicy, położony na ulicy Winogronowej w Szczecinie. Chodzi o to, że tutaj wybiórczo zostali podłączeni tylko niektórzy mieszkańcy, którzy mieszkają przy ulicy. Ci, którzy mieszkają w drugim rzędzie od ulicy, nie zostali podłączeni. Ja rozmawiałem w tej sprawie już z Urzędem Miasta, z Wydziałem właśnie kompetentną osobą, która się zajmuje tymi sprawami i z ich relacji wynika, że oni nie decydują o tym, kto zostaje podłączony, kto nie zostaje podłączony. Ale potwierdzono mi, że oczywiście gmina sprawuje tutaj władzę nadzorczą nad tym, w jaki sposób Orange, który wykonywał te instalacje, w jaki sposób oni te instalacje wykonują. Również skontaktowałem się w tej sprawie z rzecznikiem, z Kancelarią Rzecznika Praw Obywatelskich, bo uważam, że jest to dyskryminacja obywateli, którzy mieszkają w drugim rzędzie od ulicy. W kancelarii powiedziano mi, że jeżeli nadzór nad czymś takim sprawują władze administracyjne, władze publiczne, to jak najbardziej jest to sprawa dla Rzecznika Praw Obywatelskich, a jeśli jest to sprawa tylko między mną a Orange, no to tutaj jest sprawa Rzecznika Praw Konsumenta. Ja również kontaktowałem się z Orange, dlaczego nie jestem podłączony, dlaczego nie otrzymuję takiego podłączenia, no i Orange mi odpowiedział, że oni sobie tak to po prostu uzgodnili i tak zostanie, że taki plan został zaakceptowany i oni w ten sposób będą to wykonywać. Także moje interwencje w Orange skończyły się niczym. No i również gmina też się tutaj próbuje od tej sprawy, że tak powiem, jakoś odseparować, dlatego że oni twierdzą, że oni udostępniają Orange tylko i wyłącznie w teren pasa drogowego, no i oni tam zatwierdzają to, co oni na tym pasie robią. Ale merytorycznie kogo oni podłączają, kogo nie podłączają, to oni już tego nie wiedzą, oni o tym nie decydują i po prostu ich to nawet chyba specjalnie nie interesuje.
Dziękujemy za sygnał. To ulica Winogronowa. Podobny otrzymaliśmy z Prawobrzeża, że też bywają kłopoty ze światłowodem, że nie wszędzie można oczekiwać podłączenie do tego światłowodu i ten szybki internet, a wiadomo, jak bardzo ważny jest dzisiaj internet i dostęp do sieci. To jest właściwie infrastruktura krytyczna i zajmujemy się tym tematem. Chcieliśmy się dowiedzieć od miasta, jakie są tutaj reguły właśnie udostępniania pasa drogowego i nie tylko, czy rzeczywiście Urząd Miasta ma jakikolwiek wpływ na to, jak ta sieć się rozkłada i kto jest podłączony, a kto nie. Także dobrym tropem jest Rzecznik Praw Konsumentów. Będziemy kontynuowali ten temat, teraz wracamy do oświetlenia. Z nami pan Krzysztof Kucharski, dyrektor szczecińskiego oddziału ENEA Oświetlenie. Panie Krzysztofie, dobrze, skończyliśmy na tym, że te czujki, tak? Że te czujki tak. Byłyby może nie, nazwijmy to sprawiedliwe, bo gdzieniegdzie by włączały za szybko, a gdzieniegdzie za późno, tak?
Tak.
No dobrze, a nie dałoby się...
Niestety tak, bo to są urządzenia technologii. Większość czujek jest w technologii jeszcze też analogowej, tak? To nie są urządzenia cyfrowe. Nie mierzą dokładnie... mierzą światło to, które pada tak naprawdę na dany czujnik w tym momencie. Jeżeli jedna dzielnica zapalałaby wcześniej, druga później, a trzecia jeszcze później. Potem...
Dobrze, a teraz ten zegar astronomiczny to uruchamia w całym mieście. To jest jedno urządzenie,
znaczy,
które...
Tak? Nie jest jedno urządzenie. W każdej szafce jest, jakby to powiedzieć, taki zegar, tak? Tak. Tylko że wszystkie są ustawione na te... Staramy się,
na tę samą godzinę.
Ustawione na tą samą godzinę, tak? Żeby chodziły, jakby to powiedzieć, ulice zapalały jednocześnie, tak jak poprzednio, jak rozmawialiśmy, no to mieszkańcy zgłaszali, że ulice nie zapalają się jednocześnie, część oświetlenia gaśnie, część nie gaśnie jeszcze się świeci i...
Dobrze. Panie dyrektorze, jakie są rozwiązania techniczne, nie wiem, w innych miastach albo w innych państwach nawet? Tam także to zegarowo się odbywa, czy są czujki, które reagują na oświetlenie naturalne?
Jakby to powiedzieć, to jest różnie. W większości są rozwiązania oparte niestety na zegar, tak? Bo jest to z...
W większości, to znaczy na przykład jakiś, w większości miast w Polsce czy ogólnie?
W większości miast w Polsce. Dlaczego zegary, tak? Bo zegary pozwalają przewidzieć, bo czas świecenia jest z góry ustalony i jeżeli zegar zapali się o określonej godzinie i o określonej godzinie zgaśnie i wiemy na cały rok z góry, jak on będzie się gasił, to możemy przewidzieć koszty związane z oświetleniem zewnętrznym, czyli energii elektrycznej. Mhm. Bo mając
dobrze, czyli zegar jest bardzo przewidywalny i można zaplanować wydatki i koszty i tak dalej, jakiś budżet, tak? Natomiast czujka nie byłaby tak przewidywalna i trudniej byłoby to policzyć. Ile to będzie kosztowało? To jest proste rozwiązanie, znaczy prosta odpowiedź, tak? Chodzi o pieniądze.
No, po części tak.
Dobrze. To w Polsce, a na świecie?
Na świecie
różnie,
ale w większości też zegary.
Też zegary.
Teraz jeszcze w niektórych miastach steruje się indywidualnie oprawami, ale to, jakby to powiedzieć, też jest jeszcze to testowane tak naprawdę. Nawet w Szczecinie mamy część opraw, którym możemy sterować, je zmniejszać, natężenie oświetlenia zwiększać, ale one też nie działają idealnie, powiedzmy, bo też są oparte o wewnętrzne zegary sterujące.
Dobrze, czyli nie ma idealnego systemu, o czym mówił pan Krzysztof Kucharski, dyrektor szczecińskiego oddziału Enea Oświetlenie. Dziękujemy za udział w naszym programie.
Dziękuję.
Pozdrawiamy
również.
I do usłyszenia.
Pozdrawiamy.
No i z nami radni, bo niedługo, jutro sesja. Pani Ewa Jasińska, radna Koalicji Obywatelskiej i także członek, to bardzo ważne, Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Najważniejsza jest ta gospodarka komunalna w tej nazwie. Dzień dobry Pani Ewo, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Czekamy jeszcze na połączenie z panem Markiem Duklanowskim, radnym Prawa i Sprawiedliwości, także członkiem tej samej komisji, bo o gospodarce komunalnej porozmawiamy. Pani Ewo, ja powiedziałem na początku naszego, jest już pan Marek Duklanowski. Dzień dobry Panie Marku, witam.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa i witam koleżankę radną.
Witam serdecznie.
Dzień dobry Marku.
Proszę Państwa, ja powiedziałem na początku naszego programu, że zmiany idą. Na najbliższej sesji będą głosowane zmiany w sprawie opłat za... Zaczniemy od nieruchomości, dobrze? W sprawie podatków od nieruchomości w naszym mieście. Jakie to będą zmiany, Pani Ewo?
No będzie nieznaczny wzrost tych podatków. Myśmy wyliczyli tutaj, a właściwie dostaliśmy taką symulację z jako radni, że dla 50-metrowego mieszkania w skali roku te opłaty wzrosną o 4,20 zł. Natomiast w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej na 100 metrach kwadratowych będzie to 159 zł rocznie. Czyli tak naprawdę te opłaty, te wzrosty nie są znaczące, tak? Ponieważ 4 zł i 20 groszy rocznie nie wpływa znacząco na budżet gospodarstwa domowego.
To zawsze słyszymy podobne tłumaczenie, że są nieznaczące, właściwie delikatne. Państwo nie zauważą nawet. Ja tylko powiem, że dom do 150 metrów kwadratowych, który stoi na działce do 500 metrów kwadratowych, a takich nieruchomości jest bardzo dużo w Szczecinie, tutaj także nieodczuwalna zmiana nastąpi, ponieważ to będzie 29 zł rocznie.
To prawda, ja też jestem właścicielem takiego domu. Też mnie to dotknie. Dotknie mnie też w zakresie działalności gospodarczej. Natomiast zwróćmy uwagę, że my nie mamy w Polsce podatku katastralnego, który jest znacznie, znacznie droższym
on
podatkiem.
On gdzieś ciągle krąży nad nami.
Się.
Nie ma odwagi, żeby go wprowadzić.
I tak. Bardzo dobrze, dlatego że byłyby to bardzo duże obciążenia. Umówmy się, nawet w tym proponowanym zakresie do 1% byłoby to znaczące obciążenie. Natomiast 15 milionów planowanych wpływów do budżetu rocznie z tytułu wzrostu tego podatku pozwala na dofinansowanie innych rzeczy, na przykład do oświetlenia ulic, o których Państwo mówiliście przed chwilą.
Ale tu tak zegar tym steruje.
No może czujniki ruchu byłyby bardziej wydajne, nie dyskutuję, bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, natomiast opłaty z tytułu oświetlenia ulic tylko, to jest przykład, trzeba ponieść.
Trzeba ponieść.
A inflacja jednak jest, umówmy się. Czujemy to w portfelach, na przykład przy zakupach w sklepach spożywczych.
Tak. Panie Marku, czy to tak, pana zdaniem to także są pomijalne zupełnie wzrosty nieodczuwalne?
Nie, one oczywiście w skali pokazanej w uzasadnieniu do uchwały, tak jak tu przed chwilą pani radna powiedziała, mieszkania 50-metrowego 4 zł rocznie, mogą być nieodczuwalne, natomiast wtedy, kiedy z tego samego uzasadnienia czytamy już o działalności gospodarczej z budynkiem 1000-metrowym i dwukrotnie większą działką, to już jest 1600 zł, ponad 1600 zł rocznie, więc dla niektórych być może będzie to dostrzegalne mniej, dostrzegalne bardziej, a dla nas wszystkich, tak jak powiedziałem, powiedziała pani radna, nas wszystkich tak zjada inflacja. My w wielu sytuacjach słyszymy, że ta inflacja jest. Oczywiście koszyk inflacyjny został zmieniony w ostatnim czasie, stąd rząd cieszy się również z tego, że ta inflacja jest niższa, ale ile razy idę do sklepu, tyle razy widzę wyższe ceny. W tym samym sklepie tych samych produktów one bezustannie rosną.
Ja już się boję chodzić do sklepu.
Lepiej nie chodzić, tylko niech robi to ktoś inny. Natomiast mówiąc najprościej, ja nie widzę powodów, dla których, bo oczywiście przychód do miasta, kolejne kilkanaście milionów złotych na pewno jest ważny. Natomiast jeżeli my bazujemy tylko na tych przychodach w dużej mierze, oczywiście z tych podatków, choćby w tym przypadku, o którym mówimy, z podatku od nieruchomości, czyli z tego, co weźmiemy od mieszkańców, jeżeli nie kształtujemy dodatkowej polityki, bo przecież ustawa pozwala nam na różnicowanie stawek podatku choćby od rodzaju prowadzonej działalności, czyli w niektórych sytuacjach moglibyśmy stosować ulgi dla takich określonych rodzajów działalności, dla których w przekonaniu naszym, jakimś strategicznym dla miasta, byłoby to istotne. My tego jednak nie robimy. My podnosimy, powiem najprościej, ślepo podnosimy corocznie do najwyższej kwoty, jaka jest możliwa, wynikającej wprost z przepisów ogólnopolskich. I w ten sposób mówimy, no dobrze, będzie lepiej, znakomicie, a potem słyszymy tutaj z koleżanką Jasińską, się akurat nie zgadzam co do tego, co do tej metodologii, troszeczkę straszenia, no bo gorzej byłoby, gdybyśmy mieli podatek katastralny. Pewnie gorzej. Gorzej byłoby, gdybyśmy mieli tsunami i trzęsienie ziemi.
Są różne opinie na temat podatku katastralnego. Niektóre
natomiast, panie redaktorze, powiem tak, trudno tłumaczyć to, że idziemy w złym kierunku, tym, że mogłoby być jeszcze gorzej. Ja wolałbym, żebyśmy pozostali na poziomie tych stawek, które mamy, zastanowili się tam, gdzie ewentualnie rzeczywiście chcielibyśmy kogoś wesprzeć w jakiś sposób. Kilkanaście lat temu przy rozbudowie jednej z galerii handlowych w centrum dzisiejszy senator, pan Tomasz Grodzki, swego czasu szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej, z dzisiejszym ministrem, wiceministrem Arkadiuszem Marchewką zapowiadali, że będą obniżali podatek od działalności gospodarczej na terenie miasta właśnie dlatego, że urośnie konkurencja wskutek rozbudowy galerii handlowej. Nic z tego nie wyszło, żadnego takiego projektu do dzisiaj nie złożono, a to, no to już kilkanaście lat temu, więc tak to trwamy w tym chocholim tańcu, co roku podnosząc stawki od podatku.
A działalność gospodarcza według tego uzasadnienia tutaj w projekcie tej uchwały, działalność gospodarcza, budynek 1000 metrów kwadratowych, działka 2000 metrów kwadratowych, tak próbuję sobie wyobrazić, to jest takiej średniej wielkości sklep, tak?
To jest budynek.
To jest no, nawet duży.
Organizacyjny na przykład. To jest warsztat samochodowy. Mm-hmm. To jest takie miejsce, gdzie ktoś, nie wiem, prowadzi hurtownię napojów. To są tego
no, taka
typu
Biedronka
miejsca.
Na przykład, tak? To można tak, żeby ludzie sobie wyobrazili to 1000 metrów kwadratowych. Na działce, na której jeszcze jest parking, za który trzeba zapłacić, notabene w wielu miejscach już, tak? Mm-hmm. Tak sobie to wyobrażamy, pani Ewo? Zgadza się?
Nie, ja patrzę na to trochę inaczej, ponieważ sama od ponad 30 lat prowadzę działalność gospodarczą i ponoszę obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości, od działalności gospodarczej. A tak się składa, że mam w swoim portfelu kilkudziesięciu klientów, którzy również ponoszą te obciążenia. Chcę powiedzieć, że to nie jest do końca tak. Rozumiem, że z jednej strony trzeba zapłacić, ale z drugiej strony przedsiębiorca ma prawo odliczenia od swojego przychodu, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu podatków lokalnych. W związku z czym tak naprawdę przekładamy z jednej kieszeni do drugiej. I to nie jest argument, że to zabije jakieś przedsiębiorstwa w Szczecinie. Owszem, jak każdy podatek jest uciążliwy, bo trzeba o tym pamiętać. Natomiast z drugiej strony w ogólnym rozliczeniu rocznym podlega odliczeniu. Trudno sobie wyobrazić hurtownię, która jest na ryczałcie i nie odlicza takich
dobrze,
kosztów.
Ale jak odliczy, to zapłaci mniejszy podatek dochodowy, więc gdzieś...
Dochodowy.
Więc gdzieś te pieniądze...
Dobrze, ale per saldo one się jakby mniej więcej równoważą.
Dobrze, ale gdzieś te pieniądze zapłaci po prostu podatnik. Bo jeżeli będzie mniejszy podatek dochodowy, mniejsze wpływy z tego tytułu, no jakoś będzie trzeba pokryć ten niedobór, prawda? Są naczynia połączone.
Dobrze, ale to są naczynia połączone, zgadza się. Natomiast trudno też, jeśli tutaj dywagujemy wyłącznie o przedsiębiorcach, no to nie do końca się z tym zgodzę, że to po prostu dobija działalności gospodarcze. Owszem, te obciążenia są duże.
Tak. 1670 zł za ten budynek 1000 metrów kwadratowych.
Panie redaktorze, tak. 600 tak, więcej, bo my stawkę mamy 35 zł za metr kwadratowy. Aha. Przy 1000 metrów kwadratowych my płacimy 35 tysięcy rocznie. Zwiększamy o 1600, ale ponad 35 tysięcy rocznie będzie. Tak, tak, tak. Mówimy o wzroście, więc to są kwoty naprawdę już istotne. To, że my fokusujemy się dzisiaj tylko i wyłącznie na tej różnicy, nie pokazuje skali obciążenia tutaj fiskalnego, które związane jest wtedy z prowadzeniem działalności gospodarczej. To jest naprawdę duża kwota.
Proszę Państwa, jutro głosowanie. Czy da się jednak zatrzymać projekt tej uchwały i znaleźć jakieś oszczędności, czy nie? To znaczy, jaka będzie przyszłość tego projektu?
Projekt jakiej uchwały, panie redaktorze?
O podniesieniu stawek podatku od nieruchomości.
Ja myślę, że nie, dlatego że też zapomniałam wspomnieć o jednym, że miasto jednak ma zróżnicowane stawki podatku od nieruchomości. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o ulgę w podatku od nieruchomości, więc to nie jest do końca tak, co powiedział pan Marek tutaj. A to już będzie zależało od decyzji radnych, jak będą głosowali, czy podniosą rękę za tą uchwałą. Ja zagłosuję na tak, mimo tego, że sama sobie podwyższam podatki.
A pan Marek? Domyślam się, że...
Ja oczywiście zagłosuję na nie, natomiast gdy mówię o zróżnicowaniu, mówię o tym zróżnicowaniu, które wynika wprost z ustawy. W uchwale można tego typu rzeczy wprowadzić, nie odwołując się do indywidualnej decyzji organu, o której tutaj mówi pani radna, bo każdy z nas może wystąpić o...
Ale my już mamy zróżnicowanie, Marku. My już mamy zróżnicowanie. Na przykład wszystkie firmy związane z działalnością medyczną mają niższy podatek od nieruchomości, tak szpitale mają. Wiemy o tym dobrze.
Mhm. Jest 7,27 od metra kwadratowego, tak.
Dobrze, proszę Państwa.
Ale jest mniej.
Mhm. Teraz kolejna zmiana, która nas
tylko
czeka,
o której
wspomniałem, i tutaj zaskoczenia nie będzie, bo będą podwyżki za wywóz odpadów. Proszę Państwa, jakie podwyżki, bo ja mam przed sobą tę uchwałę i z jej treści nie mogę zrozumieć, o ile wzrosną te opłaty za wywóz odpadów w mieście. Tak najprościej, Pani Ewo.
Nie pamiętam. To nie jest duży wzrost. Nie pamiętam w tej chwili, nie mam przed sobą treści tej uchwały. Chociaż musiałabym zerknąć do któregoś z załączników do budżetu. Nie są duże.
Panie Marku.
Uchwała. Zobacz, w uchwale będziemy mieli to przed sobą.
Poczekaj, muszę znaleźć tą uchwałę w porządku obrad. Numer ma pan tej uchwały? To będzie nam szybciej.
To jest uchwała 32 łamane na 937 łamane na 21. Są zmiany.
Na 21 to jest stara.
To jest uchwała zmieniająca tamtą.
Okay. Opłat statków.
Panie redaktorze, mówiąc najprościej, podnosimy rzeczywiście znowu stawki. Ma to wynikać z otwarcia ofert na obsługę poszczególnych sektorów na terenie miasta. Natomiast to, co też mówiłem na komisji, zresztą byliśmy razem na tej samej komisji i jakby na to zwracałem uwagę, dla mnie w jakimś sposób niepokojącym jest fakt, że co roku do tych samych sektorów zgłasza nam się po jednym przedsiębiorcy, który będzie prowadził odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. A to, w moim przekonaniu, troszkę gdzieś tam różne rzeczy robiłem, jeśli idzie o kwestie zamówień publicznych. To tak trochę zakrawa na brak konkurencji, czyli tego podstawowego elementu, który jest istotny właśnie z punktu widzenia i w ogóle stoi u podstaw powołania takiego pomysłu jak zamówienie publiczne. Ta konkurencja w moim przekonaniu dzisiaj jest zaburzona. Być może jej brak powoduje, że my corocznie musimy się stykać z podniesieniem tych opłat, tych stawek.
Bo ktoś dyktuje warunki. Tak. Panie Ewo, czy rzeczywiście ma pani takie wrażenie, że szczeciński rynek jest zmonopolizowany tutaj, jeżeli chodzi o wywóz
odpadów? Tak, to prawda, tak jest od lat, ale też troszeczkę znam kulisy, dlaczego tak się dzieje, a mianowicie jest to związane z umowami, którymi dysponują te przedsiębiorstwa już z samymi miejscami zrzutu odpadów, z wysypiskami śmieci. Jest bardzo trudno wejść na ten rynek. Tutaj jednym z moich klientów też jest między innymi firma utylizująca odpady. Natomiast jeśli chodzi o wzrosty tutaj, panie redaktorze, to między innymi na tej komisji postulowałam, żebyśmy odeszli od naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych, gdzie włączona jest tak zwana woda ogrodowa. Bo my w tej chwili płacimy za śmieci.
Od całości
wody zużytej. A jednak ta woda ogrodowa, trudno się z tym zgodzić.
To jest temat, który przewijał się w czasie reakcji, zwłaszcza dotyczy on gmin Ościenny, gdzie jest więcej tych ogrodów, terenów zielonych i ta rzeczywiście
Dokładnie.
tam... Tam
ale
to
u
jest
nas też
problem.
Jest sporo.
Dobrze, proszę Państwa, to może po prostu, to już tak na koniec, może kierunek działań radnych, czyli demonopolizacja rynku wywozów odpadów w Szczecinie.
Obawiam się, że nie mamy na to wpływu. Nie
Dlaczego?
Jesteśmy w stanie...
My też potwierdzam.
Panie Marku, nie ma na to wpływu? Nie ma rady?
Nie. Mówię, potwierdzam to, co mówi koleżanka. Oczywiście my nie mamy na to wpływu. Wpływ ma taki sam każdy z nas radnych, jak każdy obywatel, który jest w stanie też w odpowiedni sposób reagować przy podobnych zastrzeżeniach, przy podobnych wątpliwościach. Ja je mam. Ja też rozumiem to, o czym mówi koleżanka, że ten rynek jest i pewnie po części musi być ustabilizowany, bo choćby obsługa jednego czy drugiego sektoru, czy sektora wiąże się z tym, że potrzebujemy określonej ilości pojazdów, tych brygad, które obsługują później punkty odbioru, więc nie jest to proste. Natomiast bez wątpienia dzisiaj brak konkurencji może powodować, że zdani jesteśmy kompletnie na tych monopolistów w poszczególnych sektorach, a to skutkuje pewną presją cenową z ich strony wywoływaną na nas jako klientów, mieszkańców naszego miasta, co zawsze wiąże się po prostu
na koniec będziemy
ze wzrostem opłat.
Przewidywać wyniki głosowania, a więc podatki od jutra w górę, tak? Znaczy od jutra głosowania, prawdopodobnie od 1 stycznia i wywóz odpadów, jak się domyślam, także, tak?
No jest to związane ściśle z postępowaniem przetargowym. Nie możemy mieć cen niższych. Tutaj też gmina nie zarabia, proszę zwrócić uwagę, w żaden sposób na tym. Ja to nazywam podatkiem śmieciowym, krótko rzecz ujmując. Nie może na tym zarabiać i te wpływy i wydatki muszą się równoważyć. Stąd też po otwarciu ofert musi nastąpić przeliczenie opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Jutro oczywiście w Radiu Szczecin szczegółowe relacje z przebiegu Rady Miasta. Pani Ewa Jasińska, radna Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej i Mobilności, Klimatu
i
Zwierząt i Budżetu, tak jest, wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Budżetu i pan Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Państwu za udział w naszym programie.
Dziękuję uprzejmie.
Zapraszam jutro.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszam jutro. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.